środku dnia.
Dlaczego zdarza się, że ludzie znęcają się nad zwierzętami, zwłaszcza nad psami? W tym roku doszło do kilku głośnych interwencji. Na przykład w czerwcu w Nowych Skalmierzycach odebrano 41 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Z posesji w pobliskim Fabianowie służby zabrały 33 czworonogi, a w Poznaniu szczeniaka po kilku dniach na balkonie ratowali strażacy. W schronisku, właśnie w stolicy Wielkopolski, przebywają aktualnie 194 psy. Dodatkowo 30 zwierząt pod opieką placówki jest w domach tymczasowych. Zastępczyni kierownika schroniska Katarzyna Frąckowiak twierdzi, że na dzisiejsze czasy to jest bardzo dużo.
W ostatnim czasie rzeczywiście nam już od 2025 na samym początku te interwencje się wzmożyły. Nie wiem, czym to jest dokładnie spowodowane, natomiast taką ostatnią bardzo dużą interwencją przeprowadzoną przez fundację była tak zwana interwencja z ulicy Chotomińskiej. Wtedy zostało odebranych 18 psów i jeden kot. Te interwencje czasami bywają zaniedbane zdrowotnie. Natomiast większość przypadków to psy, które są po prostu nienauczone życia z człowiekiem, które żyją w jakichś klatkach. Psy, które my z pracownicy schroniska, behawioryści tutaj, wolontariusze muszą rzeczywiście oswoić ze sobą, żeby w ogóle nauczyć ich funkcjonowania z człowiekiem, wyjścia z boksu, pójścia na spacer. To takie małe nasze sukcesy. Więc jakby te psy, mówię, nie chciałabym powiedzieć o tym zaniedbaniu takim bardzo, bardzo zdrowotnym. Oczywiście takie są i to są bardzo drastyczne zaniedbania i tak dalej. Natomiast większość tych zaniedbań to właśnie tak brak po prostu takiej w ogóle opieki, w ogóle całego behawioru, tak, związanego z posiadaniem psa.
Wielu właścicieli, którym odbierane są zwierzęta, twierdzi, że bardzo je kochają, no i nie dzieje się im krzywda. Socjolog biegła od dobrostanu zwierząt, profesor Hanna Mamzer, tłumaczy to brakiem wiedzy.
Ja wprowadziłam do obiegu takie pojęcie dobrostanu opatrznego, który polega na tym, że stosujemy wobec zwierząt nasze własne kategorie poznawcze i takie mentalne. Przekładamy nasze potrzeby na potrzeby zwierząt i zakładamy, uważamy, że to, co nam się wydaje, że jest dla nich dobre, to rzeczywiście jest dla nich dobre. Podczas kiedy bywa bardzo, właściwie odwrotnie, przeciwnie. Nie uwzględniamy tak naprawdę potrzeb zwierząt, bo wynika to wszystko po prostu z braku świadomości, czego one tak naprawdę potrzebują i jakimi rodzajami bytów, organizmów one są. I stąd się bierze właśnie ten tak zwany dobrostan opaczny, czyli to myślenie takie, no właśnie na opak. Ja obserwuję taką, można powiedzieć, polaryzację postaw, w szczególności wobec psów. Z jednej strony mamy takie bardzo duże, rosnące grono osób świadomych, pogłębiających swoją właśnie wiedzę, szukających literatury, doszkalających się na różnych kursach. A z drugiej strony mamy grono osób, które no po prostu myślą o psach jako o narzędziach do zarabiania pieniędzy, rozmnażają je, sprzedają i w ten sposób zarabiają pieniądze. No i te dwie rzeczy, czy te dwa podejścia się robią coraz bardziej odległe od siebie.
No tak, proszę Państwa, bo to już nie jest tylko tak, że jest pies przywiązany na smyczy, którego gospodarz czasami jeszcze, nie wiem, kopnie albo coś, tylko rzeczywiście ten problem pojawia się na o wiele szerszą i na bardziej masową skalę, tak moglibyśmy powiedzieć, chociażby w przypadku takich nielegalnych hodowli. Zanim odbiorę pierwszy telefon, bo już Państwo dzwonią, to jeszcze posłuchajmy Małgorzaty Mielcarek z Krajowego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, która mówi o ważnej roli edukacji, no i też tego dobrego podejścia dla zwierząt.
Ten odbiór interwencyjny dla mnie jest ostatecznością, ponieważ no, często, tak jak mówimy, wynika to z jakiejś tam niewiedzy, nieznajomości ustawy o ochronie zwierząt, więc i widać ten progres, bo ci ludzie, jak się dowiadują od nas, że takie są przepisy, że zwierzęta mają prawa, no to mimo tej mentalności wsiurskiej, przepraszam, że to mówię kolokwialnie mówiąc, ale najczęściej to się dzieje na wsiach, tak, że ludzie chodzą do weteryniarza, a nie do weterynarza, to znaczy weteryniarza przyjeżdża, a jak nie przyjedzie, to pies nie zostanie zaszczepiony. I dzisiaj tak naprawdę myślenie osób mieszkających na wsi, trzymających przez pokolenia psa na łańcuchu, często na zlewkach z liściem laurowym, jest zupełnie inne, ale to dzięki temu, że właśnie uświadamiamy, nie? I mówimy o tych mandatach za brak szczepienia, 500 jest tyle. Ale są też tacy zwyrodnialcy typowi, zaburzeni, którzy się znęcają, którym to przynosi radość.
No i aby takich było jak najmniej. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o pieskach. Czy lepiej jest psom na wsi, czy też w mieście? Ma to swoje plusy i minusy. 61 865 4654. Panie Krzysztofie, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No, myślę, że wiele problemów się rodzi wręcz z naszego ludzkiego egoizmu, z tego tytułu, że kupujemy sobie psa, że tak powiem, i sobie mamy na jego temat, na temat naszych relacji pewne wyobrażenia, nie zgłębiając na przykład, nie wiem, odnośnie danej rasy, na przykład, nie wiem, ile pies potrzebuje ruchu i tak dalej. Ja też często nie patrzymy na psy, że tak powiem, czy chociażby koty, czy inne zwierzęta przez pryzmat tego, że te zwierzęta przede wszystkim czują, tak, że potrzebują tak samo dużo uwagi, chociażby, nie wiem, jak po prostu człowiek, no, na to, co teraz pewnie powiedziałem, niektórzy się popukają w czoło, ale ja tak uważam. Powiem panu tak, obserwuję na przykład u mnie na osiedlu, na Romowicach, niestety też, że takie problemy też na Facebooku, tam na takiej naszej grupie czasami się pojawiają, że typu, nie wiem, pies ujada na przykład cały dzień pod nieobecność właścicieli i tak dalej. Mhm. Czy na przykład, nie wiem, wie pan, no, czasami ludzie tego nie, po prostu wręcz nie są świadomi, tak? Że pies ma tak zwany lęk separacyjny. Albo też jest na przykład też kwestia kotów, typu, że nie wiem, że koty niszczą i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko się okazuje, że koty się tak zachowują, wie pan, kiedy po prostu mają zbyt mało poświęconej uwagi, tak? Ja osobiście przez całe życie mi psy towarzyszą, mi koty też. Ponad pół życia mieszkałem na wsi. Przyznam szczerze, w ciągu życia miałem 4 psy ze schroniska. Teraz aktualnie mam psa rasowego, bo po prostu dojrzałem do, że tak powiem, do pewnej decyzji, do pewnej rasy i tak dalej. I no, cóż mogę.
Ale panie Krzysztofie, ale to się wiąże z pewnymi obowiązkami i z wyrzeczeniami.
Oczywiście,
bo na przykład
tak.
Pan samolotem nie poleci na wakacje z psem.
No nie.
No, musi pan taką formę wypoczynku wybierać, że psa może pan zabrać, nie wiem, samochodem albo coś takiego. Nie zostawi go pan samego w domu, jak pan też tu wspominał, na dłuższy czas, no bo ten pies, no nie może być...
Oczywiście, panie redaktorze, więc dlatego się też obecnie psa, którego mamy, dobraliśmy sobie, że tak powiem, pod styl naszego życia, pod styl wakacji, które de facto preferujemy, czyli de facto wakacje pod namiotem i tak dalej. Nasz pies uwielbia namioty, leży sobie na dmuchanym materacyku i tak dalej. Też powiem panu szczerze, też ze względu na to, że po prostu mamy psa, to też musiałem sobie też, na szczęście mam taką możliwość, sobie też po prostu ułożyć godzinę pracy, że po prostu... żebym wrócił, że tak powiem, o ludzkiej godzinie i żeby pies był maksymalnie 4-5 godzin sam w domu, tak?
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Takie dojrzałe podejście. Bardzo dziękujemy za ten telefon. 61 865 4654. Pan Andrzej, a zaraz później pan Jerzy. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, fajny temat. A kiedyś już było coś na temat właśnie zwierząt.
A wie pan, temat psów wraca co jakiś czas. No, i jak bumerang.
No powiem tak, że ja też, tak jak tutaj pan, mój przedmówca, praktycznie całe życie od małego chłopczyka miałem psy, tak? I ostatnio miałem tego takiego, no, niby jamnika, który się później okazał takim trochę nie bardzo jamnikiem, no ale ten, miałem go 18 lat i jak już on musiał odejść, prawda, no ten, no to ja to tak strasznie przeżyłem, że powiedziałem, że już nigdy więcej nie chcę tego przeżywać. No i w tej chwili, no cóż, mam kota takiego, znaczy inaczej powiem, kot mam nie, ale to jest taki dochodzący, który po prostu tylko przychodzi się najeść i później od razu chce sobie pójść na spacer.
To dochodzące, tak, ładnie to zabrzmiało, muszę panu powiedzieć.
I tak co chwila przychodzi, jak rano się budzę, wychodzę przed tutaj przed dom, żeby sobie zapalić papierosa, bo niestety pal. No to on już czeka na mnie, wchodzi, naje się i później znowu miał chce. Ale do tematu wracając, bo nie chcę tyle o sobie mówić,
zauważyłem, że na tym osiedlu, gdzie mieszkam, faktycznie te psy są takie, no, że tak powiem, w komfortowej sytuacji. Widzę, że ludzie wychodzą z tymi psami i tak większość to jest takich, że tak powiem, wielorasowych psów, podejrzewam, że zabieranych z jakichś schronik, to jest bardzo fajną rzeczą, bo dlatego, że no, właśnie w tych schroniskach trzeba no, odbierać te psy z tych schronik, bo i wtedy te psy są najbardziej wierne. Kiedyś miałem takiego właśnie, znaczy no, nie pośrednio, bo moja mama miała takiego owczarka niemieckiego, który był tak wierny, po prostu tak zadowolony z tego,
panie Andrzeju,
że on znalazł dom. Mało tego, jeszcze chciałbym powiedzieć taką rzecz, że jeżeli chodzi o czworonogi, a w ogóle zwierzęta, no to, no cóż, jeżdżę czasami motocyklem i widzę te psy no, na wioskach, które, z których niektóre no, faktycznie są poprzywiązywane do tych łańcuchów, co jest też niefajne. No, przecież nie jest kłopotem zrobienie jakiejś tam, nie wiem, jakiegoś ogrodzenia, takiego, gdzie ten pies chociażby miałby trochę...
Ale mówi pan, że jeszcze dużo jest takich właśnie łańcuchowych psów?
No nieraz jeszcze mówię, tu po takich pobliskich wioskach, tak sobie jeżdżę, to widuję takie sceny i ten to zwierzę, no Holender, no męczy się. Mało tego, jest coś takiego, że ludzie kupują pieski jako prezent dla dzieci, nie?
Oj, to teraz pan otworzył puszkę Pandory, panie Andrzeju. No, ja wiem, co pan chce powiedzieć, ale może dzisiaj spróbujmy się ograniczyć. Pozdrawiam serdecznie.
Ale nie, generalnie tutaj, gdzie mieszkam, faktycznie te psy są zaopiekowane, jest fajnie. No i jeszcze jest taka jedna pani, na pewno mnie nie słucha w tej chwili, ale mówię na nią Matka Boska od kotów, nie? Która codziennie rano dokarmia te takie no, koty, które tutaj sobie biegają po osiedlu, bo faktycznie, wolę mieć koty w okolicy niż szczury, nie?
Co ciekawe...
jeszcze jedna sprawa. Apel do ludzi, którzy hodują te różne takie egzotyczne zwierzęta.
A, panie Andrzeju, nie. To już za daleko pan wyjechał. Za obręb pan wyjechał. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, bo kolejka nam się zrobiła. Pozdrawiam. 618-654-654, witamy pana Jerzego, a ja powiem tylko w międzyczasie, że pies w Polsce może być trzymany na łańcuchu maksymalnie 12 godzin na dobę. Czyli teoretycznie nie można psa przez cały czas trzymać na łańcuchu. Witamy, panie Jerzy, dzień dobry. Halo?
Tak, witam. Wszystkich znajomych, którzy się decydują na psa, to z góry ostrzegam. Pamiętajcie, to jest bardzo, ale to bardzo duży obowiązek. Patrząc tu koło mnie na osiedlu, czasami obserwuję paniusie, które wylatują w ostatniej chwili, bo się spieszą oczywiście do pracy. Z pieskiem na 2 minutki ten pies po prostu fruwa w powietrzu, szybko do domu, bo trzeba do pracy się zdążyć i ten pies później jest zamknięty do 16-17 godziny. I jaka to jest miłość do psa. Ja jako emeryt miałem pieska przez 17 lat, ale jako emeryt to mogłem go ogarnąć pełną miłością, wzajemną. No tak. Ale nie wyobrażam sobie, jak pies jest na 2 minuty wyprowadzony rano i później do 16-17 siedzi w domu, oczywiście szczeka, bo ten pies jest niewylatany, nie załatwił swoich potrzeb filozoficznych, no i zakłócany nawet do sąsiadów i tak dalej. Także każdego ostrzegam, pomijając już sprawy weterynaryjne, koszty i tak dalej, prawda, szczepienia. To jest bardzo, ale to bardzo...
No, ja myślę, panie Jerzy, że podsumuję pana wypowiedź tym, że no, pies nie może być jednak zabawką, bo zabawkę można nie włączyć albo wyciągnąć baterię, a w przypadku psa to jest oczywiście niemożliwe. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Absolutnie, dziękuję.
Dziękuję bardzo. 618-654-654. Dzisiaj rozmawiamy o losie psów. Czy zmieniło się podejście nas, Polaków, do zwierząt? Czy łańcuch już na wsi nie jest obowiązkowy? Może już są takie miejsca, gdzie zupełnie inaczej się do tego podchodzi. No i w miastach także trochę inaczej i że ludzie jednak też z tymi psami na dłuższe spacery chociażby wychodzą, a nie tylko tak jak słuchasz przed chwilą powiedział, na 2 minuty szybko, że pies nawet nie zdąży. A panie Ryszardzie, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No mam psa. Ja akurat no, mieszka w domu. Ja w ciągu dnia biega sobie po działce i wchodzi do domu. Ale generalnie powiem panu tak, na psi mieszkam. I wyjeżdżaliśmy teraz akurat na 2 tygodnie, wyleciliśmy poza kraj. I pies był w hotelu, ale tak bardzo fajnym hotelu, gdzie były inne psy. I miałem filmiki, gdzie po prostu on był tak szczęśliwy, że tam miał towarzystwo. Właśnie taki też na wsi hotel dla psa. Bardzo fajny. Chodził na spacery i w ogóle to faktycznie.
Panie Ryszardzie, a jak mu pan wytłumaczył, zostawiając go, że pan wróci? On to rozumiał? Myśli pan, no, że, myślę, że nie zostawia go pan tam na zawsze?
O dziwio, powiem panu szczerze, że jak go zawiozłem, to ja mówię, pewnie nie będzie chciał pójść, ale jak zobaczył tego pana, który się opiekuje tymi psami, to on go po prostu od razu polubił. Ja byłem po prostu w ciężkim szoku.
No, no, to rzeczywiście, to trzeba mieć rękę do zwierząt. Na pewno, to są tak zwani
zwierzę też czuje, zwierzę czuje dobrego człowieka tak naprawdę. Aha.
A niech pan powie, i co, jak wrócił pan z tych wakacji i przyjechał pan, no, to
oczywiście
co?
Musiałem w ciągu tych wakacji doinformować, no bo wiadomo, że już tęskniłem za tym moim psem. Mhm. Ale jak wróciłem, no to od razu przyleciał do mnie szczęśliwy i w ogóle. I powiem panu o dziwo teraz, rano jak otwieram samochód, to on myśli, że jedzie ze mną. I wskakuje mi do samochodu.
Chyba, że mu się tam za bardzo spodobało.
Chyba mu się spodobało.
Panie Ryszardzie, a tak jeszcze pragmatycznie, znaczy ile kosztuje taki hotel dla psa? Czy to jest bardzo duży wydatek?
Nie, 60 zł na dobę.
Aha, no czyli jak na przykład ktoś na nawet tydzień pojedzie, no to rzeczywiście, no to są nieduże
ale
pieniądze.
Ale wie pan, i mamy koty. Do kotów przyjeżdżał kolega rano je karmić, wypuścić, po prostu otworzyć okno, żeby sobie mogły wyjść. Wieczorem po prostu jak weszły, to żeby je zamknąć. No bo kot może jednak zostać sam, ale psa w domu tak, w taki sposób, żeby tylko ktoś przyjeżdżał na chwilę, to sobie nie wyobrażam. Dlatego nie wyobrażam sobie, jak ludzie na mieście mogą mieć psa, który w kawalerce, a nieraz mają 2 psy i 3, i one cały dzień siedzą w kawalerce. Mhm. To jest gorsze dla tego psa niż ten łańcuch, bo ten pies na łańcuchu to chociaż jest na świeżym powietrzu.
No tak, tak. Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękuję. No ciekawe, nawet nie wiedziałem, że takie hotele są i że to tak działa. 618-654-6564. No właśnie, czy lepiej na wsi mieć psa, czy w mieście? Pani Bogusiu, dzień dobry.
Uważam, że nie ma to znaczenia. Psa po prostu trzeba kochać, lubić i mieć kasę, żeby zadbać o niego.
No tak.
Powiem szczerze, że to jest wielka odpowiedzialność. I ja wychodzę z założenia, że jaki kto ma stosunek do psa, do zwierząt, taki ma stosunek do ludzi. Wydaje mi się, że ciut się to poprawia w naszym kraju, ale jeszcze sporo się słyszy, że psy, nie tylko psy są źle traktowane. Najgorzej jest, jak się dziecko kupi, a potem się, że tak powiem, zostawia w lesie albo przywiązane, albo wypuszczone samopas, nie?
No to już ja jest naprawdę brak słów.
Co się dzieje, bo nie chcę z wiadomych względów. Ja powiem szczerze, że aktualnie nie mam pieska. Całe życie mieszkając na wsi, to był człowiek zaobserwowany z psem, ale mieliśmy takiego psa Sabę, to był taki kundlowaty wilczur, który wszędzie chodził z moim tatą. Jak mój tata odszedł, to w kilka dni psa nie było. Też odszedł. Też po prostu umarł. I odszedł. Ja nie mówię, że zdechł czy tak dalej, tylko odszedł, nie? I tak samo jest z kotkami, z innymi zwierzątkami. No naprawdę trzeba o to dbać. I odpowiednie żywienie, i spacery, i trzeba rozmawiać przede wszystkim. Ja mam teraz kotka, no to my się doskonale rozumiemy. Nie, ona prawie, że mówi, jak coś chce, tak głośno. Ale my to wszystko, ja to wszystko kocham, bo u mnie w domu tak było. U mnie kot, tato przychodził do nas, do naszej gromadki, nas było 7, siadał przy stole, to już kota miał na sobie na kolanach i go tam głaskał, nie? Myśmy patrzyli na to, nie? I mama tak samo, zawsze był pies nakarmiony. zdumiony, wodę, a przy mówiła, dajcie wodę, jak jeszcze przywędrowałam na wsi z dziećmi, to dajcie tylko pieskowi wodę. I tak samo teraz, mając kotka też, no, wszędzie mam na rozstawiany, przychodzą inne koty ze wsi, się napić.
Ale wie pani, że zauważyłem, że nawet przy sklepach ludzie ustawiają miseczki i to jest też bardzo miłe, nie? Że ptaszek się napije, piesek, kotek, jakby co, także
nawet zwłaszcza jak są upały. Także myślę, że jest lepiej, ale jeszcze dużo, dużo czasu, żeby ten stosunek był taki prawidłowy, nie? Bo zwierzęta to fajna sprawa, to tam jest terapeuci tacy. Moja córka jest rehabilitantką, to nieraz wykorzystywała w swojej terapii z ludźmi starszymi, no koleżanką, tak, która właśnie miała pieski, które przychodziły do tych umierających babci, te babcie się zaraz lepiej poczuły, nie?
Pani Bogusiu, bardzo dziękuję za ten telefon, pozdrawiam. 61 865 4654. Pani Jarku, witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja powiem tak, ja mam pieski w Kojcu, jesteśmy w pracy, one są zamknięte, tak są otwarte, na noc są wypuszczone na podwórko, mam rodzinę na wsi, pieski są na noc wypuszczane na podwórko, na dzień na łańcuchu, a mam też znajomych w Śremie, co z nimi pracuje i na tych mieszkaniach, na tych blokach. Rano wypuszczą, po południu wypuszczą, troszkę na działeczkę, a że tutaj jeden przedmówca to mówił, że nie wiem, czy lepiej na tym łańcuchu, na tym świeżym powietrzu, czy w tych blokach. I... A jeszcze jedno, to po prostu tego końca, myśmy taki kupowali koniec akurat, no już gotowy. No to, że to tani to nie był, bo 2500, to pan mówi, że to nie są duże pieniądze, to jakiś przedmówca. Myśmy akurat 4x3 rozmiary z podłogą 2,5 tani, więc no tak może trochę mało nie jest. No i dziękuję, miłego popołudnia.
A, dziękuję bardzo. No tak, to przyznam się państwu, że coraz bardziej zastanawiam się, czy te psy nawet na łańcuchu na wsi może rzeczywiście mają trochę lepiej niż te, które są przez cały dzień uwięzione. Może się państwo ze mną nie zgodzą. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witamy serdecznie, Radio Poznań, audycja w środku dnia.
Witam, witam. Michał z tej strony, troszkę młodszy głos.
Bardzo nam miło.
Myślę, że ta tendencja wśród starszych osób się tak szybko nie zmieni, to na pewno, bo chciałbym tylko powiedzieć, że ten pies, który czeka w kawalerce, nawet te 8 godzin, jak ktoś jest w pracy, to właściciel go wyprowadzi i dba o niego. A ten pan, co mówił, że pies na łańcuchu ma lepiej, to niech się przywiąże na całe życie do łańcucha i sobie to oceni sam. To raz. I dwa jeszcze takie kwestia. Wystarczy się przejechać po gminach, bo tego nie widać na głównych drogach. Okoliczne wsie, gminy. Nadal jest tendencja łańcuchy, kojce zaniedbane.
Ale wie pan, ale to jest tak, że na wsi właśnie to widać, nie? Natomiast w mieście nie widać, no bo jeżeli to dziecko, ten pies jest w mieszkaniu, jest cały dzień zamknięty, no jeżeli szczeka, no to sąsiedzi słyszą, a jeżeli nie szczeka, no to nie wiemy, co się z tym psem dzieje.
Jeżeli pies szczeka, można
wieś jest bardziej transparentna, tak bym powiedział.
Samo tego specjaliści da się to załagodzić, a co do wsi, to tak jak pan mówi, to widać i nikt z tym nic nie robi. I co najgorsze, ci starsi ludzie przekazują to na pokolenie dalej, bo jeżeli są mieszkania rodzinne, w których mieszkają całe rodziny, to te dzieci to widzą i obserwują. I one już mają kodowane w głowie, że ten pies to jest jego miejsce w życiu na łańcuchu.
Ale to się zmienia, wie pan co, ale się zmienia, ale mocno się to zmienia. To już widać, że jednak młode pokolenie inaczej podchodzi do tego.
Tylko na koniec dodam, no niestety, ale ci wszyscy trzymający te psy na łańcuchu to z reguły katolicy, którzy w kościele co niedzielę pierwsze miejsce w ławce zajmują. Dziękuję bardzo.
Ja bym akurat tego nie łączył z tym, bo myślę, że to jest, wie pan, tak jak statystycznie się tutaj mówi, że według badań Fundacji Czarna Owca, pana Kota, statystycznie osoba znęcająca się nad zwierzętami to bezrobotny 60-letni mężczyzna z niskim wykształceniem. No, także można by tak tutaj też stereotypowo do tematu odejść. Panie Marcinie, już za chwilę pana odbiorę, ale jeszcze posłuchajmy profesor Hannę Mamzer, która zaznacza, że nad psami znęcają się także ludzie w dużych miastach, którzy trzymają swoje psiecka w mieszkaniach.
Te formy znęcania są bardzo różne. Taką formą znęcania się, o której bardzo warto mówić, jest używanie obroży elektrycznych dla psów, a to jest stosowane przez ludzi, którzy są stosunkowo dobrze wykształceni, często mieszkają w dużych miastach, mają dobre zarobki i im się wydaje, że oni w ten sposób po prostu uczą swoje zwierzęta, no nie wiem, posłuszeństwa, jakiegoś tam uległości, jakiejś relacji względem siebie. Więc ten taki statystyczny, średni, uśredniony obraz nie zawsze odpowiada rzeczywistości. I tak jak też powiedziałam wcześniej, te formy znęcania się nad zwierzętami są bardzo różne. Ludziom się czasem wydaje, że na przykład zaniechanie leczenia to nie jest znęcanie się. Ustawa o ochronie zwierząt mówi jednoznacznie, że pozostawienie zwierzęcia bez leczenia to jest znęcanie się. Także tu mamy takie bardzo różne, zniuansowane formy znęcania się i złego traktowania zwierząt i to tak wprost nie zawsze zależy i nie zawsze jest powiązane ani ze statusem materialnym, ani z wykształceniem.
No i zainteresowałem się tymi obrożami elektrycznymi. Rzeczywiście jest coś takiego, że można psu założyć elektryczną obrożę, która będzie albo wydawała dźwięki, albo będzie czymś tam psikać, albo będzie wibrować. Ale są także elektrowstrząsy, czyli też pies może poczuć jakiś tam impuls elektryczny. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dobry, to te stare ludzie teraz do mnie dzwonią, co przed chwilą pan mówił, że ja mam 50 lat, ale po kolei. Najpierw mieszkałem w Poznaniu do 25 roku życia, potem 20 lat mieszkałem na wsi i teraz znowu od 5 lat mieszkam w Poznaniu. Chyba się zgadza wszystko, jeśli chodzi o matematykę, pewnie tak. No i teraz tak, na wsi mieliśmy psa, który, to pies, był kupiony z hodu, to był ogar polski, taka piękna polska rasa, pięknych psów, miot był, kupiliśmy go w Orzyszu, tak daleko trzeba było po niego jechać. Urodzony był w listopadzie, w styczniu go braliśmy, śniegu tam było po kolana i te psy, jak z racji tego, że no po prostu tak żywe, one były w takim dużym kolejce, bo hodowla zarejestrowana w związku. I były po prostu na dworze. Minus tam 30, jak to tam na Suwalszczyźnie. I te małe psy, bo chyba już było 5 bodajże, były razem z tą swoją matką, która miała swój rodowód, która miała swój medal, jakiś tam zawodów i siedziały sobie w tej klatce. No i mieliśmy zagwozdkę, co z tym teraz Morrisem naszym zrobić. Czy on jak przyjedzie do nas na wieś, mieliśmy bardzo duży ogród, czy on będzie żył na dworze, czy on będzie żył w domu. No i teraz bardzo szybko się to rozwiązało. No, dzieci małe, no więc w domku, no więc był sobie w domku. Tylko on w tym domku przeżywał straszne katusze. On piszczał, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, czy może jedzenie takie, czy w ogóle. No, ale piskanie, że tak powiem, mijało, jak tylko wyszedł. Wtedy akurat było tak, że w Poznaniu też był śnieg. To taka rzecz biała, co zimą spada, rzecz dawno nie widziana w Poznaniu. Znaczy pod Poznaniem to było. I on, wychodząc na dwór, stawał się, że tak powiem, no szczęśliwym psem. No więc szybko zapadła decyzja, że on będzie na dworze. No więc z sąsiadem wybudowaliśmy kojec. Wiedząc, że ten pies nie będzie, to nie jest wielki pies, to jest duży pies, średnio duży. Zrobiliśmy dosyć duży ten kojec tam, prawda? Nie miał przysłowiowego łańcucha, bo nie musiał mieć, no bo w końcu, prawda, mógł sobie ten. No, oczywiście kojec był używany w przypadkach, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, żeby nie biegał po ogrodzie, żeby, broń Boże, kogoś przez... bo to są psy bardzo takie pilnujące. I on bardzo pilnował swojego, że tak powiem, swojego stada i swojego miejsca. I dlatego siedział cały czas w tym końcu. No i teraz mieszkam od 5 lat w Poznaniu i na Jeżycach.
I ma pan psa?
I bardzo bym chciał, ale ja wiem, że to było... I tam któryś z panów mówił, że one czekają, tak pewno. 8 godzin to się siedzi w pracy, ale wychodzi się godzinę wcześniej, wraca się godzinę później. No chyba, że się pracuje z domu, no to się w ogóle nie ma jakby tematu wyjścia do pracy. No i wie pan co, i tak, i ja pracuję trochę dłużej, razem pracujemy trochę dłużej i w sumie nie, bardzo lubię psy, bardzo kocham zwierzęta. Myśleliśmy może o kocie, no ale kot tak samo będzie sam w tym domu. A po co nam zwierzak, który będzie sam, który on będzie nas widział, no nie wiem, no bardzo rzadko, prawda, ze względu na pracę. No pewnie, że są dni, gdzie jesteśmy w domu, tak? Ze względu na to, że pracujemy może dłużej w ciągu jednego dnia, mamy...
Czyli pan się jakby lituje nad potencjalnym psem i...
W mieście.
I no.
W mieście. Bo wie pan co, bo ten zwierzak, który był ten nasz ogar, który siedział sobie w tym, na tym ogrodzie, mimo że miał kojec wielkości, myślę, że on miał około 10 na 5 metrów, tak mi się mocno wydaje, no więc taki dosyć spory, bo ogród, także kojec spory. On nie szczekał, nie chował, co siedzi na nim, mówili, że on wyje za nami albo coś. Oczywiście, jak
pilnował domu, tak.
Oczywiście,
tak.
jak przyszedł, jak ktoś tam... Znaczy on był za, też zrobiliśmy to w ten sposób, że koniec był jakby za domem, żeby nie widział ulicy, w sensie, no bo...
No był spokojniejszy.
Chodzi mi o to, że
Panie Marcinie, rozumiem, że dostosował pan swoje podejście do zwierząt ze względu na miejsce zamieszkania, mówiąc
oczywiście.
Krótko.
I teraz będę za czas jakiś będziemy znowu, że tak powiem, zapoznać się, wyprowadzali. Nie widzę opcji, żeby nie mieć zwierzaczka.
Panie Marcinie, nie widzę opcji,
żeby go nie trzymać, jak będzie... Bo to zależy od rasy, przepraszam.
Tak.
Bo to są rasy, które nikt nie zwróci uwagi, które w ogóle nie czują się w domu, prawda? Tylko jakby...
A znowu są też te pieski malutkie, takie co na dworze, to
no,
chyba też nie
hybrydy
bardzo.
Jakieś, no ja wiem o to chodzi.
Pozdrawiam, panie Marcinie, i witamy jeszcze pana Krzysztofa, Radio Poznań. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Chciałbym się odnieść na początku do jednego słuchaczy, który się wypowiadał, że no te psy na łańcuchu mają lepiej niż pies, który siedzi 8 godzin w kawalerce, to ja bym chciał się tylko zapytać, czy pan wolałby sobie siedzieć w kawalerce, czy na łańcuszku sobie siedzieć?
Panie Krzysztofie, tylko właśnie to jest to, co powiedziała pani profesor na początku, że my przekładamy kalkę naszych właśnie zainteresowań, naszych przyzwyczajeń, naszego lubimy, nie lubimy na psy, a tak nie wolno robić. Że jednak to trzeba trochę inaczej patrzeć na zwierzęta. Ja wiem, co pan chce przez to powiedzieć, ale no myślę, że to porównanie jest takie chyba trochę za daleko idące.
Z jednej strony tak, ja mogę tylko powiedzieć z własnego doświadczenia. Mieliśmy 11 lat psa Wiesława, który był dużym psem, prawie 40-kilowym, i mieszkał przez te 11 lat w mieszkaniu 65 metrów kwadratowych. I nie wyobrażam sobie, żeby tego psa, zostawiać na dłużej niż 6-8 godzin. Ale to było dla niego i tak lepsze niż siedzenie w klatce z czterema psami 3 metry na 3 metry w schronisku,
no,
tak?
Tak, zawsze możemy znaleźć gorszą sytuację, ale rozumiem, że Wiesław według relacji sąsiadów był cichutko, jak państwa nie
tak,
było.
Tak, Wiesław był psem bardzo cichym, ale też od małego go uczyliśmy. Teraz mamy psa Felka, który nie jest 40-kilowym psem, a jest 7-kilowym, i też go uczymy, żeby nie szczekał. Wiadomo, pies jest psem, ale jeżeli no, od małego wymuszamy delikatnie nad nim smaczkami i głaskaniem to, żeby niepotrzebnie nie szczekał, no to sąsiedzi absolutnie nie mieli żadnego problemu z tym, że mamy psy. Ja wychodzę z założenia, że kto krzywdzi zwierzęta, też w którymś momencie będzie krzywdzi ludzi. Nie, oczywiście nie uogólniam, ale no, jak ktoś ma w sobie jakąś taką empatię do zwierząt, to też inaczej podchodzi do drugiego człowieka.
No, coś w tym jest, co pan mówi.
I życzyłbym sobie, żeby tych psów jednak w tych kojcach, na tych łańcuchach i w tych schroniskach było jak najmniej, bo miłość psa jest czymś wyjątkowym, moim zdaniem, i każdy mógłby tego zakosztować. I podejrzewam, że troszkę by się każdy z nas zmienił.
Rozumiem, panie Krzysztofie, że 7 kilo miłości waży tyle samo, co 30 kilo miłości, prawda?
Dokładnie, absolutnie tak.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. 618-654-654. Ostatni telefon w dzisiejszej audycji. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Halo, halo.
Witamy serdecznie. Jest pani na antenie. Dzień dobry.
Dziękuję. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Witam, słuchaczy. Ja dzwonię oczywiście w sprawie piesków. Jestem właścicielką dwóch piesków. Mieszkam w pięknej okolicy z olbrzymim podwórkiem. Psy mają luksus, ale główny temat to jest to, że zanim się adoptuje psa, nie można się kierować tylko uczuciami, miłością, litością, tylko naprawdę trzeba bardzo mocno tą sprawę przemyśleć, i bardzo dobrą sprawą są tak zwane spotkania przedadopcyjne. Ja te dwa pieski nabyłam drogą taką, że jednego wzięłam z ulicy, wiedziałam, że nie ma domu, że ludzie go dokarmiają. Cudownego psa, cudownego, posłusznego. Natomiast drugiego zobaczyłam na Facebooku i spytałam tylko, czy piesek ma już domek, i panie mi nie odpuściły, po prostu dzwoniły do mnie i tak dalej. I w końcu podjęłam decyzję, że chyba jednak tego pieska wezmę, rzekomo był 9 lat w schronisku, później w domu tymczasowym. Przywiozłam pieska, no i się zaczęło. Jest u nas 3 lata, nie pomagają żadne kontakty z behawiorystą, żadne sposoby nagradzania i tak dalej. Pies jest Kochamy go bardzo, przeżywamy to, co się dzieje, ale pies niszczy. Niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. Gryzie, rozrywa, niszczy w domu, niszczy na podwórku. Podwórko wygląda, jak gdyby przeszła glebogryzarka. Po prostu jestem w takiej sytuacji, że jestem teraz bezradna i godzę się z tym. Ale problem jest ogromny. Przyjeżdżamy do domu gdzieś z wyjazdu, to nie poznajemy albo domu, albo podwórka. I jest to taka moja rada dla wszystkich, którzy naprawdę niech się zastanowią, zanim się zdecydują na psa. Ja po prostu w tym momencie, jak widzę, co się znowu stało, to płaczę. Nie wyzywam go, nie w ogóle. A w ogóle to mam wrażenie, że pies został przywieziony z Ukrainy, że zostałam oszukana, zostałam okłamana, że był nie reagował na żadne jakieś polecenia, na kontakt z człowiekiem, nic, tak jakby był z innego świata. No i nie wiem, no już tak zostanie, jest stary, bo widać, że ma pyszczek już taki siwy, ma ząbki zniszczone, no ale my mamy problem ogromny, ogromny.
Bardzo pani dziękuję za ten telefon na koniec dzisiejszego programu. Dziękuję za wszystkie telefony. No, państwo, którzy dzwonią już dzisiaj, niestety czas się skończył. Za 8 minut godzina 13. Chciałbym na sam koniec jeszcze jedną ważną rzecz. Proszę posłuchać. Katarzyna Frąckowiak ze schroniska w Poznaniu. Psy odebrane podczas interwencji często wymagają długiej pracy z behawiorystami, zanim będą nadawać się do adopcji.
Wierzę po prostu w każdą adopcję i w to, że te psy znajdą dom. Natomiast sprawa polega na tym, że bardzo długi okres jest tego przyswojenia, oswojenia z nami tutaj w schronisku. Pamiętajmy, że schronisko to jakby z jednej strony ostateczność, a u nas taki przystanek, ratunek. I cały czas uważamy, że to jest taki przystanek przed lepszym domem. Natomiast do tego lepszego domu trzeba być przygotowanym. Więc tutaj praca naszych pracowników, wolontariuszy, behawiorystek, żeby te zwierzęta oswoić, gdyż one po prostu nie wszystkie w tej chwili są adopcyjne. Tak więc jest to bardzo długa droga. Nie zawsze to postrzeganie, że do nas trafia pies, jest taka ustawowa tak zwana kwarantanna, 15 dni, zabieg i adopcja. Oczywiście są takie psy, mamy te adopcje, to się dzieje, natomiast wiele z nich po prostu czeka. Czeka na pracę i potrzebuje czasu.
A są psy w schronisku, które od miesięcy na przykład przebywają i nie idzie ich socjalizować, właśnie odebrane gdzieś tam z takich trudnych domów?
Tak, są. Albo będą z nami żyć do końca, albo będziemy z nimi pracować. Są też diagnozowane zdrowotnie, bo czasami jest to spowodowane jakąś poważniejszą chorobą. Tak więc no, w tej chwili są takie psy.
W opinii Małgorzaty Mielcarek z KIOZ-u potrzebne jest zabezpieczenie systemu adopcji przed potencjalnymi sprawcami znęcania się.
Wymyśliłam Krajowy Rejestr Oprawców Zwierząt, opatentowałam go, wymyśliłam Krajowy Rejestr Interwencji Domów Adopcyjnych, pseudohodowli. To są kilka spójnych ze sobą rejestrów, po to, żeby to było wprowadzone we wszystkich schroniskach, azylach i stowarzyszeniach i organizacjach, które zajmują się zwierzętami, bo wtedy to jest w mojej ocenie skuteczna pomoc w momencie, kiedy Krzysiu, który się znęca całe życie nad kotkiem, chce zaadoptować kota ze schroniska, to on, jak będą Krzysia sprawdzać dziewczynę ze schroniska, to on wyskoczy na czerwono, że się toczy postępowanie administracyjne, albo że jest już wyrok wydany, że ma zakaz posiadania zwierząt. I my, ten system u nas działa. My już się wpisujemy tam oprawców, mamy kilkanaście wyroków z takich skazujących z zakazem posiadania zwierząt, ale też tam wpisujemy te postępowania w toku administracyjne.
Tyle Małgorzata Mielcarek z Krajowego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą niezwykle ciekawą rozmowę o zwierzętach. Warto czasami zrobić taki temat, powiem państwu, bo rzeczywiście wtedy się chyba pokazuje pewna paleta naszego podejścia oczywiście do tych słabszych przecież, bo czworonogi to są te słabsze, no ale także odpowiedzialności, jaką sobie trzeba za to wziąć, bo przecież psy nie są na baterie. Za 5 minut 13, za 5 minut wiadomości Radia Poznań, Wojciech Chmielewski. Dziękuję, do usłyszenia.
W środku dnia.